na cztery łapy.
Walizka spakowana, bilet kupiony, plan podróży gotowy. Zostaje jeszcze jedno pytanie, co z psem albo kotem? Jak przygotować pupila do drogi, jak zadbać o jego bezpieczeństwo i kiedy lepiej powiedzieć, tym razem zostajesz pod dobrą opieką? O tym za moment porozmawiam z moim gościem. Zapraszam, Agata Jodłowska. Moim gościem jest Mateusz Dańko, behawiorysta i trener psów, znany w mediach społecznościowych jako twórca projektu Myśli jak pies. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy od podstaw. Chcemy zabrać psa albo kota w podróż. Dla nas to podróż z punktu A do punktu B. Dla zwierzęcia często zupełnie nowe miejsce, dźwięki, zapachy, ludzie. Od czego opiekun powinien zacząć przygotowania, jeśli planuje podróż ze zwierzęciem, samochodem, pociągiem, tramwajem, autobusem albo samolotem?
Po pierwsze to od przygotowania zwierzęcia na to, że w ogóle będzie podróżował. Jeśli mamy tylko taką możliwość i na przykład zaczynamy od szczeniaka, czy tam kocięta, czyli jest to nasze zwierzątko od małego, no to już wtedy powinniśmy myśleć o tym, czy będziemy chcieli z tym zwierzęciem podróżować w przyszłości, czy może jednak wolimy zostawiać to zwierzę gdzieś tam u kogoś pod opieką. Jeśli planujemy podróże, no to trzeba tego zwierzaka przygotować na to od samego początku, czyli zapoznać go z tym środkiem lokomocji, z którym najczęściej będziemy się poruszać. Jeśli to jest samochód, to z samochodem, jeśli to jest pociąg, autobus i tak dalej, to z tymi środkami po kolei. Więc jeśli to już mamy, no to też kwestia osobista tego zwierzęcia, jak ono się w trakcie podróży będzie czuło. No bo tutaj też może być tak, że niekoniecznie dany zwierzak będzie sobie z jazdą radził tak, jak my byśmy tego chcieli.
Zacznijmy od tej podróży samochodem. Jak bezpiecznie przewozić psa, kota i też jak to zrobić, żeby ten pies, kot czuł się bezpiecznie?
Zaczniemy od tego, jak zrobić, żeby czuł się bezpiecznie. Więc tutaj, jeśli mamy możliwość, to chcemy tego zwierzaka na to przygotować w taki sposób, że zaczynamy od przykład wejścia do samochodu, który jest zaparkowany. Dopiero z czasem zaczynamy na przykład włączać silnik, robić krótkie kawałki trasy, żeby móc przejechać z tym zwierzęciem dosłownie kilka metrów, żeby on się przyzwyczaił do tego, jak ta jazda wygląda. Zaczynamy też od spokojnej jazdy. Dopiero gdzieś po czasie, jeśli to zwierzę na przykład po mieście radzi sobie już ok w samochodzie, to możemy spróbować wyjechać kawałek na autostradę, bo na autostradzie jednak prędkość jest inna, inaczej zwierzę to odbiera, więc też warto powolutku przygotowywać to zwierzę na to, co je będzie czekać. Najgorszym błędem, jaki możemy popełnić, to wrzucenie tego zwierzaka na gorącą wodę. Czasami musimy to zrobić, na przykład kiedy adoptujemy zwierzę z daleka i chcemy je przywieźć do siebie, no ale to jest wtedy kwestia tego, że tam za bardzo nie mamy czasu i możliwości na to, żeby poświęcić na to chwilę dłużej. Natomiast warto już wtedy obserwować takie zwierzę, sprawdzać, jak ono sobie radzi. Jeżeli widzimy jakieś oznaki stresu, to wtedy po przyjeździe wiemy, że to jest do przepracowania i trzeba się tym samochodem zająć. To jest kwestia zwierzęcia. A jeżeli chodzi o bezpieczeństwo samego przewozu, no to po pierwsze zwierzę musi być zabezpieczone w trakcie jazdy przed przemieszczaniem i to nam warunkuje prawo o ruchu drogowym, bo można otrzymać mandat, jeśli będzie inaczej. W prawie o ruchu drogowym zwierzę postrzegane jest jako bagaż, więc on ma być po prostu zabezpieczony wewnątrz. Z punktu widzenia zwierzęcia najbezpieczniejszą opcją jest albo transporter, klatka, która jest zabezpieczona na przykład pasami, albo pasy bezpieczeństwa, które wpinamy w pas pasażera, zapinamy to do szelek zwierzęcia i to zwierzę może się swobodnie gdzieś tam kawałeczek przemieszczać po kanapie. Nie ma tego ryzyka, że to zwierzę na przykład w trakcie stłuczki wyleci nam do przodu. Ja osobiście nie polecam przewożenia zwierząt na siedzeniu pasażera, tak jak wiele osób robi, bo jest to po prostu niebezpieczne. To zwierzę w każdej chwili może przejść, wejść na skrzynię biegów, czy po prostu zacząć przeszkadzać w jeździe i to może zagrozić bezpieczeństwu. Tak samo nie polecam przewożenia zwierzęcia w rękach czy w nogach, no bo to w przypadku stłuczki również jest bardzo niebezpieczne dla tego zwierzęcia.
To w takim razie z samochodu przesiądźmy się do komunikacji publicznej. Ta z kolei znana jest z tego, że panuje tam tłok, hałas, jest pełno obcych ludzi. Jak zadbać o to, żeby pies czuł się dobrze, to po pierwsze, a po drugie, żeby nie zrobił sobie krzywdy?
Jeśli chodzi o zadbanie o poczucie bezpieczeństwa psa, to warto mieć albo znajomego kierowcę jakiejś komunikacji miejskiej, na przykład autobusu, albo po prostu skorzystać z uprzejmości panów na jakiejś zajezdni autobusowej i móc wejść z tym zwierzęciem do autobusu bez ludzi na początek, na postoju, żeby wejść, wyjść, żeby to zwierzę mogło się przejść przez ten autobus, zobaczyło, jak to wygląda. I dopiero później zaczynamy jeździć. Warto na początku wybrać takie godziny, gdzie nie będzie zbyt dużego tłumu i przejechać się dosłownie przystanek dwa, żeby sprawdzić, jak zwierzę reaguje. No i co najważniejsze, trzeba też pamiętać o regulaminach wewnętrznych przewoźników, bo bardzo często jest tak, że przewoźnik wymaga na przykład kagańca. A niestety bardzo często jest tak, zwierzęta nie są przyzwyczajone w ogóle do używania kagańca, więc ten kaganiec jest zakładany w momencie nowej sytuacji, czyli wchodzimy do autobusu, jest dużo ludzi, wtedy zakładamy psu kaganiec, co może być dla niego szokiem i to będzie bardzo trudna sytuacja, w jakiej umieszczamy to zwierzę.
To teraz przejdźmy do samolotu. To jest taki chyba najbardziej wymagający środek transportu. Kiedy taka podróż może być dla zwierzęcia zbyt trudna?
W liniach lotniczych jest tak, że każda linia lotnicza ma jakieś swoje własne regulaminy. I tutaj zawsze lecąc daną linią lotniczą warto zweryfikować, jakie mamy możliwości i co możemy zrobić. W większości przypadków jest tak, że zwierzęta do 8 kg mogą lecieć jakby w transporterku pod nogami, pod siedzeniem osoby siedzącej. Natomiast no to jest ten warunek, że to ma być 8 kg razem z transporterem, więc to mogą zrobić tylko małe zwierzaki. Większe zwierzęta muszą być przewożone w luku bagażowym. Z tego, co się orientuję, jest to osobny luk klimatyzowany i to nie jest to miejsce, gdzie są bagaże, co i tak sprawia, że to zwierzę przez cały czas lotu jest samo w swoim transporterze, więc to już dla wielu zwierząt będzie trudne. Jeśli nasze zwierzę potrafi w swoim transporterku zostać kilka godzin, to jest to mniej więcej akceptowalne. Natomiast warunki są inne i też no, ciężko jest odtworzyć taką sytuację, no bo tak jak już rozmawialiśmy wcześniej, przygotowując zwierzę na cokolwiek, my chcemy stopniowo wystawiać go na coraz trudniejsze środowisko. W samolocie raczej nie mamy takiej możliwości, więc możemy jakoś tam odtworzyć zamknięcie zwierzęcia w jakimś pomieszczeniu w tym transporterze, no ale samego samolotu nie odtworzymy. Ja osobiście, gdybym miał wybierać, to samolot byłby dla mnie ostatecznością, kiedy już nie miałbym żadnej innej opcji, żeby przewieźć to zwierzę. Natomiast jeśli tylko miałbym jakąkolwiek inną możliwość, nawet jeśli finansowo ona będzie dla mnie dużo gorsza, to i tak wybrałbym opcję inną niż luk bagażowy.
Ale zostajmy przy tym samolocie. Wielu opiekunów zwierząt zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo jest to trudne dla zwierząt taki lot samolotem. No i często sięgają po środki farmakologiczne, które mają uspokoić, wyciszyć.
Z takimi środkami jest o tyle ten problem, że po pierwsze trzeba dobrać dobrze dawkę takiego leku. Warto byłoby wejść najpierw na ten lek, czyli zacząć podawać go stopniowo przed wylotem. Jeśli wiemy, że zwierzę jest stabilne na tej dawce, którą mamy, no to wtedy dopiero decydujemy się na lot, a następnie często z takiego leku warto schodzić. Jeżeli podamy temu psu dawkę leku nagle, no to też nie wiemy, jak to zwierzę na tą dawkę leku zareaguje. No i tutaj też warto podkreślić, że niektóre rasy z racji zmian ciśnienia i wysokości mogą sobie po prostu oddechowo nawet nie radzić. Mówimy tutaj o rasach brachycefalicznych, czyli tych o spłaszczonych pyskach. No i takie psy mogą bardzo ciężko przeżyć taką podróż. No i też warto podkreślić, że zdarzają się przypadki na przykład zagubienia bagażu, którym jest niestety nasz pies przewożony w luku bagażowym. I to są sytuacje tragiczne, ale takie sytuacje miały miejsce i można o nich śmiało w internecie poczytać.
Powiedzieliśmy o tym, że bezpieczna podróż zaczyna się jeszcze przed wyjściem z domu. Liczy się nie tylko środek transportu, ale też odpowiednie zabezpieczenie, przygotowanie i trochę chyba przewidywanie tego, co może wydarzyć się po drodze. Za chwilę przejdziemy do emocji, sprawdzimy, po czym poznać, że zwierzę boi się podróży. Przed momentem w audycji Na Cztery Łapy mówiliśmy o bezpieczeństwie. Teraz zatrzymajmy się przy tym, czego często nie widać na pierwszy rzut oka przy stresie i lęku. Jakie zachowanie psa, kota może pokazać, że zwierzę po prostu się boi?
Jeśli chodzi o podróż, najczęstszym objawem stresu zwierzęcia jest nadmierne ślinienie się. I to chyba widzimy najczęściej, oraz stresowe ziajanie, czyli takie podobne do tego wysiłkowego. Jeżeli nie było żadnego wysiłku, zwierzę siedzi w samochodzie i nagle zaczyna intensywnie ziajać, to jest to dla nas informacja, że to zwierzę może się stresować. Dodatkowo no, ogólnie będzie to taka osowiałość, napięcie wyczuwalne po stronie tego zwierzęcia, czy po prostu bardzo często wokalizacja. I to też bardzo często z tym zgłaszają się klienci, że pies czy kot w samochodzie po prostu bardzo głośno wokalizuje i nie da się spokojnie jechać, bo to zwierzę wydaje głośne dźwięki i często ludzie chcą nad tym pracować, nie zdając sobie sprawy z tego, że to zwierzę po prostu boi się przemieszczania się w dany sposób.
Czyli co wtedy robimy? Tak jak już pan wcześniej powiedział, stopniowo przygotowujemy krok po kroku, krótkie odcinki, na przykład jazdy samochodem, wydłużamy.
Dokładnie, czyli trzeba się cofnąć po prostu w tym, co chcemy zrobić, no bo tak jak już wspomnieliśmy, wrzucenie zwierzęcia na głęboką wodę jest z reguły największym błędem, jaki możemy popełnić. No i w sytuacji, w której my jedziemy już tym samochodem i widzimy ewidentne objawy stresu, to ludzie bardzo często szukają na przykład wsparcia właśnie w farmakoterapii, bo zakładają chorobę lokomocyjną. I ona tak zdarza się u zwierząt. Jest to przypadłość, która jest możliwa. Natomiast najczęściej...
A jakie ma objawy? Dopytam.
Bardzo podobne do stresu po prostu. Dodatkowo pojawiają się jeszcze wymioty, ale to no tak jak u ludzi. Natomiast to jest bardzo rzadkie u zwierząt. Najczęściej jest to po prostu stres i w wyniku tego stresu zwierzę może też wymiotować, więc warto to po prostu przepracować, a nie liczyć na to, że leki nam pomogą i wytłumią to, co widzimy.
Łatwiej na pewno będzie ze szczeniakiem, młodym psem, młodym kotem, którego możemy przyzwyczaić bardzo szybko, myślę, do jazdy samochodem lub innym środkiem transportu. A co z dorosłym psem, na przykład adoptowanym ze schroniska, który no, nie miał dobrych doświadczeń albo w ogóle nie zna podróżowania?
Tutaj kroki będą podobne. Też będziemy potrzebowali pracować bardzo powolutku, tylko trzeba będzie brać poprawkę na często nieznaną przeszłość tego zwierzęcia. I są bardzo częste, niestety, przypadki, gdzie ktoś samochodem porzuca zwierzę. I takie zwierzę może mieć już bardzo silne traumy przed samym wejściem do samochodu, bo skojarzenie w głowie jest tak duże, że odpracowanie jazdy samochodem jest bardzo, bardzo trudne. I to zajmuje często miesiące intensywnej pracy, gdzie my oswajamy tego psa z tym miejscem. Podstawową rzeczą jest to, że warto zabierać takie zwierzę, jeśli tylko mamy możliwość, że to zwierzę wejdzie do samochodu i chwilę jest w stanie z nim wytrzymać, to zabieranie tego zwierzęcia w jakieś fajne, ciekawe miejsca, czyli na przykład do lasu, na łąkę, albo gdzieś, gdzie po prostu będzie coś przyjemnego. A no niestety, bardzo często ludzie popełniają ten błąd, że samochód jest jedynym środkiem komunikacji z domu do weterynarza, a niestety gabinety weterynaryjne też często kojarzą się psom z czymś nieprzyjemnym. Potem samochód sam sobie rodzi coś takiego, że jak tylko otwierają się drzwi, to pies już wie, że jedzie do gabinetu weterynaryjnego i to kończy się dużym stresem przed samym wejściem.
Czyli warto po prostu budować dobre wspomnienia.
Oczywiście. Możemy chociażby otworzyć samochód, usiąść w samochodzie czy nawet obok samochodu i dać psu coś przyjemnego. Na przykład gryzak, taką zabawkę typu Kong, którą wypełnia się jedzonkiem, czy chociażby matę do lizania. Są takie maty na przystawkach, które można przyczepić do drzwi samochodu i ten pies może sobie po prostu tą matę wylizać. Najważniejsze to uzbroić się w cierpliwość też.
To jest audycja Na Cztery Łapy. Moim gościem, przypomnę, jest Mateusz Dańko, behawiorysta, trener psów z Rzeszowa. Dla wielu osób pies albo kot to członek rodziny. Naturalne jest więc, że planując urlop chcemy zabrać go ze sobą, tylko nie każda podróż, nie każde miejsce i nie każdy plan dnia będą dobre dla zwierzęcia i o tym właśnie teraz porozmawiamy. Po czym poznać, że dla psa albo kota lepszym rozwiązaniem będzie pozostanie w domu, czyli takim miejscu, które nasz czworonóg zna najlepiej niż ten właśnie wspólny wyjazd.
Trzeba się zastanowić, co w ogóle w takiej podróży chcemy robić. Bo jeżeli planujemy podróż ze zwierzęciem, ale pod siebie, czyli chcemy coś zwiedzić, coś zobaczyć, na przykład jakiś rynek, czy jakieś zabytki, czy coś takiego, no to trzeba się zastanowić, ile to zwierzę faktycznie z tego wyciągnie. To jest moim zdaniem najważniejsza rzecz. Ja raczej jestem przeciwny, może nie tyle przeciwny, ale uważam, że jeżeli chcesz jechać z psem na wakacje, to te wakacje powinny być też psie. Czyli planujesz taki wyjazd, żeby to zwierzę mogło właśnie połazić po jakichś dzikich miejscach, pozbierać ciekawe zapachy bez tłumu ludzi, bez zatłoczonych miejsc. Natomiast jeżeli chcesz faktycznie poleżeć na plaży, to niekoniecznie twoje zwierzę z tego skorzysta.
A czy w takim razie pozostawianie psa, bo chcemy zwiedzić rynek, pojechać w miejsce, które jest tłoczne, czy ta rozłąka z psem nie będzie dla niego gorsza niż właśnie pozostanie w domu?
Wszystko zależy od tego, jak zwierzę radzi sobie z separacją i z samotnością i to również warto ćwiczyć ze zwierzakami. Ja z reguły swoim klientom na takich psich przedszkolach tłumaczę, że zdecydowanie lepszą opcją jest nauczenie tego zwierzęcia zostawania samemu, bo to przyda nam się nie tylko na wyjazd urlopowy, ale również w jakichś takich nagłych sytuacjach i to zwierzę musi potrafić zostać samo, więc jeśli mamy zwierzaka, który potrafi zostać sam, to mamy świetne pet-sitterki, pet-sitterów, mamy opcję, że ktoś zamieszka u nas na czas pobytu, czy to ktoś z rodziny, kogo zwierzę zna, czy właśnie osoba, której dodatkowo za to zapłacimy. No i też trzeba pomyśleć o swoim komforcie, bo bardzo często jest tak, że jeżeli chcemy pojechać w podróż z psem, to nie każdy hotel pozwoli nam na to, żeby zabrać ze sobą zwierzę. Nie każdej restauracji będziemy mogli zjeść i się zatrzymać, więc to jest kwestia wyboru. Jeśli zwierzę ma problemy separacyjne, no to wtedy jasne, jesteśmy w stanie je zabrać, ale tutaj również apeluję do wszystkich osób, które żyją z takim przypadkiem, że taką podróż warto zaplanować również biorąc pod uwagę preferencje psa, bo to, że my chcemy zwiedzić Rzym, to nie znaczy, że nasze zwierzę cokolwiek z tego Rzymu wyciągnie.
Powiedział Pan o tym, że są inne alternatywne rozwiązania typu pet sitter, pet sitterka, hotel dla zwierząt, można skorzystać z pomocy rodziny, sąsiada, ale chodzi mi bardziej o te płatne formy pomocy. I jak w takim razie sprawdzić taką osobę, żeby po pierwsze nie zrobiła naszemu czworonogowi krzywdy, a po drugie, żeby też w jakiś sposób dodatkowo nie ucierpieli na tym właściciela.
Jasne, to tak, to w pierwszej kolejności weryfikując takie osoby warto pokierować się opiniami po prostu. To jest pierwsza rzecz i w obecnych czasach jest to chyba najłatwiejszy sposób. Po drugie, warto zweryfikować, czy ta osoba ma jakąkolwiek wiedzę w zakresie wychowania zwierząt, czy behawioru i czy wie o jakichś takich podstawowych rzeczach. Popytać na jakichś forach, czy ktoś korzystał z takich usług. Ja raczej, jeśli chodzi o na przykład hotele dla psów, to nie jestem zwolennikiem takich hoteli, gdzie pies spędza x czasu w kojcu obok innych psów i tylko wychodzi na spacery, więc o to też warto zapytać. Warto sprawdzić, czy ta osoba, która na przykład będzie się opiekować naszym psem, w międzyczasie będzie wykonywać jeszcze jakieś inne rzeczy, czy może będzie tylko skupiona na naszym zwierzęciu i będzie się nim zajmowała w pełni. Z takich rzeczy na pewno to jeszcze kwestia wizyty przed wyjazdem, takiej adaptacyjnej, żeby zobaczyć, jak to zwierzę tam się będzie czuło. Często takie wizyty robi się z opiekunem oraz dodatkowo zostawia się zwierzę na kilka godzin po prostu, żeby móc wiedzieć, jak to zwierzę się tam czuje. Bardzo często ludzie mają wiele obaw przed zostawieniem zwierzęcia w takim miejscu, a jak się zostawi zwierzę, to potem się okazuje, że wszystko jest w porządku i dostaje się zdjęcia czy nagrania, jak to zwierzę leży na plecach, wyłożone na łóżku i super, spędza czas bez opiekunów zwierzęcia.
Tutaj na ten moment postawmy kropkę. Za moment powrócimy do rozmowy o wakacjach i na temat tego, jak zadbać o psa, kota latem. Lato to dla nas odpoczynek, wyjazdy, spacery i dłuższe dni. Dla psa to często także upał, nowe miejsca, dużo więcej bodźców niż na co dzień. Spójrzmy teraz na te wakacje oczami psa. Jak zmiana miejsca i tej codziennej rutyny może wpłynąć na zachowanie psa podczas urlopu? Już powiedział Pan o tym, że trzeba popatrzeć na to, czy nasz czworonóg coś z tego wyjazdu wyciągnie.
Trzeba też na pewno wziąć pod uwagę kwestię temperatur, bo to jest rzecz, która tyczy się nie tylko wyjazdów, ale i po prostu wakacji czy okresu letniego. Nie ukrywając, na mieście widzi się znacznie więcej zwierząt latem niż jest to wiosną czy jesienią. Ja czasami żartuję, że niektóre miasta spacerują tylko jak jest ciepło. Ciężko jest spotkać aż tyle zwierzaków na mieście, kiedy temperatury są niższe, co jest z jednej strony zrozumiałe, no bo ludzie chcą korzystać z pogody, natomiast z perspektywy zwierząt, no bardzo często te wysokie temperatury są druzgocące i jest bardzo ciężko się takiemu zwierzęciu odnaleźć, szczególnie właśnie tym rasom, które mogą mieć problemy z oddychaniem. Także po pierwsze unikamy wysokich temperatur, nawet jeśli jedziemy gdzieś w podróż, no to tak planujemy sobie wyjścia, żeby to zwierzę wyszło rano, kiedy temperatury są niskie i w ciągu dnia mogło być na przykład w klimatyzowanym pomieszczeniu, bo nie sztuka jest też zostawić zwierzę w hotelu, gdzie tej klimatyzacji nie ma i będzie bardzo gorąco. No i następny spacer na przykład robimy wieczorem, ewentualnie w ciągu dnia tylko jakieś toaletowe wyjście. To po pierwsze. Po drugie, woda. To jest podstawa. Jeśli temperatury są wysokie, to zawsze warto mieć przy sobie wodę. Nawet jeśli idziemy z psem dosłownie na 30 minut, to warto mieć przy sobie butelkę wody, żeby móc podać temu zwierzęciu, kiedy będzie taka potrzeba. No i pamiętamy też o asfalcie i bruku, który może być nagrzany. Najczęściej jest tak, że warto to sprawdzić po prostu swoją dłonią. Jeśli nie jesteśmy w stanie wytrzymać kilku sekund, bo parzy nas dłoń, to zwierzę też na pewno będzie to odczuwać na swoich łapkach, więc to są takie podstawowe rzeczy, na które warto zwracać uwagę.
A jeżeli chodzi o buty dla psów, które mogą chronić przed tym ciepłym asfaltem, warto przygotować psa do noszenia takiego obuwia?
Raczej nie. Z racji tego, że opuszki łap zapewniają termoregulację. Jest to drugi element na ciele psa, który się poci zaraz po nosie i to jest tak naprawdę główne miejsce termoregulacji, więc zakładając psu buty, my będziemy izolować tą temperaturę wewnątrz. i no to nie zapewni takiej cyrkulacji temperatury, jaka powinna być, więc możemy przegrzać po prostu te łapki, może dochodzić do odparzeń, więc buty nie są dobrym rozwiązaniem. One są rozwiązaniem sytuacyjnym, jak na przykład, nie wiem, musimy przejść po jakiejś trasie, gdzie są ostre krawędzie w górach, na przykład na wyjeździe, no to wtedy tak, tylko znowu trzeba to zwierzę wcześniej tych butów nauczyć, bo bardzo często widzi się obrazki, gdzie zwierzę w butach chodzi bardzo pokracznie i to świadczy o tym, że ono nie było do tego przygotowane. I tutaj jeszcze jak jesteśmy przy zaburzaniu termoregulacji, no to oczywiście kwestia ubranek jakichkolwiek latem, to też nie jest dobry pomysł, ponieważ sierść zapewnia regulację temperatury na zasadzie ogrzewania ciała, ale też pozwala ochładzać organizm, więc przykrywając skórę zwierzęcia, my będziemy też tą temperaturę zachować w środku. I kolejna rzecz to nadmierne strzyżenie zwierząt latem. Jeśli zwierzę ma naturalnie dłuższą sierść, to nie powinno być golone do zera w okresie letnim, ponieważ to też może sprawiać, że będą się pojawiać odparzenia słoneczne, czy też ta temperatura nie będzie zachowywać się tak, jak powinna.
A po czym poznać, dopytam jeszcze o zachowanie naszych czworonogów, po czym poznać, że pies jest przeciążony tym wakacyjnym otoczeniem, hałasem, tłumem, upałem albo obecnością też innych zwierząt? Czy to będą te same sygnały jak przy stresie?
Tak, głównie to będą sygnały stresu. Najczęściej będą to sytuacje, gdzie to zwierzę będzie odmawiać dalszego spaceru, gdzie nie będzie chciało się przemieszczać, gdzie zwierzę będzie szukać ucieczki, czy też mogą się pojawić nagle jakieś zachowania, które naturalnie u tego konkretnego przypadku nie występują, takie jak na przykład nadmierna wokalizacja, czy też wyrzucanie się ze szczekaniem w kierunku jakichś bodźców, na które normalnie reakcji nie było, i to może świadczyć już o bardzo dużym przeciążeniu. Najczęściej zanim dojdzie do tak wysokiego przeciążenia, to zwierzę będzie nam sygnalizować po prostu stres, będziemy właśnie widzieć ziejanie, ślinienie się nadmierne, czy też po prostu taki brak spokoju w zachowaniu tego zwierzęcia.
Zmierzając ku końcowi, jakie wakacyjne błędy opiekunów najczęściej odbijają się na emocjach i poczuciu bezpieczeństwa?
Myślę, że najbardziej to przeciążenie zwierzęcia, czyli właśnie wrzucanie zwierząt w warunki, w których one sobie nie radzą. I często tak jest, że po okresie wakacyjnym jest nadmiar zgłoszeń, że nagle jakieś problemy wyszły, których wcześniej nie było, i najczęściej jest to przebodźcowanie tych zwierząt po prostu tłumem, ilością bodźców, które serwujemy temu zwierzęciu.
I o tym powinni Państwo pamiętać. Moim i Państwa gościem był Mateusz Dańko, behawiorysta i trener psów, znany w mediach społecznościowych jako twórca projektu Myśl jak pies. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję ślicznie.
W audycji Na Cztery Łapy nie może zabraknąć naszego stałego cyklu Podaruj Dom. Za chwilę odwiedzimy Robczyckie schronisko, gdzie na nowych opiekunów czekają czworonogi gotowe na nowy rozdział. Być może to właśnie u Państwa znajdą spokój, bezpieczeństwo i swój dom. Teraz przenosimy się do Robczyc. W schronisku Przytul Psiaka jeden z czworonogów szuka kochającego domu, a jego przedstawieniem zajmie się Anastazja Gnidec.
Chciałabym Państwu przedstawić Hopka. Średniej wielkości kundelka, który przez długi czas samotnie błąkał się po jednej z okolicznych wsi. Nikt nie wie, skąd przyszedł, ani dlaczego został sam. W końcu trafił do nas, gdzie dostał bezpieczeństwo, miskę pełną jedzenia i imię. Hopek. Jego imię nie jest przypadkowe, ponieważ to piesek, który ciągle fika do góry, co powoduje wiele uśmiechu na twarzach naszych, ale też i ludzi odwiedzających schronisko. Dziś Hopek jest już bezpieczny, ale ze schroniskowymi kratami wciąż czeka na coś więcej. Na człowieka, który spojrzy właśnie na niego i powie: chodź Hopek, wracamy do domu. Może właśnie ty jesteś osobą, na którą czeka od tak dawna? Przyjdź i wyskocz z Hopkiem na spacer. Przekonaj się, że to piesek właśnie dla ciebie.
Zachęcamy Państwa do adopcji. To już wszystko w dzisiejszej audycji Na Cztery Łapy. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Agata Jodłowska.
Na Cztery Łapy.